Stawka wyborów samorządowych jest oczywista. Albo stara władza, stare układy, albo dobra zmiana dla ziemi lubelskiej, dla Polski, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W Lublinie odbyła się w sobotę konwencja samorządowa polityków partii rządzącej. Chcemy prowadzić politykę jedności i zrównoważonego rozwoju, mówił prezes PiS-u. Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi naprawiać system podatkowy i zbierać środki na prowadzenie tej polityki. Ale jak podkreślił Jarosław Kaczyński, nie pieniądze są najważniejsze, ale także współpraca, która powinna być budowana na fundamencie patriotyzmu.
Patriotyzmu ogólnopolskiego i patriotyzmu lokalnego. Dla polityków dobrej zmiany, dla dobrych polskich polityków. Polska musi być najważniejszym miejscem na świecie. A znów cytując taśmy, nie może być tym S, i nie będę rozwijał tego słowa, którego trzeba uciekać, żeby zostać dużym misiem. Tak, proszę Państwa, to musi być podstawa, bo tylko dzięki temu można budować to, co jest, jeszcze raz użyję tych samych słów, podstawą podstawy dobrej polityki. To jest wiarygodność. Nasza partia Prawo i Sprawiedliwość jest wiarygodna, bo dotrzymuje obietnic.
Głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki. Nasi konkurenci składają puste obietnice. My obietnic dotrzymujemy, powiedział szef rządu. Zapewnił, że dopóki będzie rządził PiS, wystarczy pieniędzy na programy społeczne, drogi na Lubelszczyźnie, dla całego województwa. Rząd ma program infrastrukturalny.
O co toczy się ta gra? Właśnie o to, żeby takie drogi, żeby nasze programy, programy społeczne, 500+, 300+, wyprawka, którą też obiecaliśmy w kwietniu i zrealizowaliśmy. Obniżony CIT, który też jest przecież ubytkiem dla budżetu i zrealizowaliśmy. Mniejszy ZUS dla małych przedsiębiorców, tych najmniejszych, też jest ubytkiem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotrzymaliśmy tego słowa. I w wielu innych przypadkach dotrzymaliśmy tego słowa. I mieszkańcy Lubelszczyzny teraz wybierają między tymi, którzy składają puste obietnice, PO jak puste obietnice, a nami, Prawem i Sprawiedliwością.
Z kolei kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Lublina, Sylwester Tułajew, zadeklarował, że jeżeli wygra wybory, będzie ściśle współpracował z rządem. Mieszkanie Plus czy bezpłatne obiady dla uczniów to zdaniem polityka programy, których realizacja jest możliwa głównie przy wsparciu rządzących. Tylko ten kierunek może przynieść sukces, mówił Tułajew.
Jako parlamentarzysta bardzo często odbieram i obserwuję działania niektórych samorządowców, którzy wręcz warczą na rząd, którzy nie korzystają z programów rządowych. To oczywiście nie służy gminom, nie służy powiatom, nie służy naszemu miastu. To trzeba zmienić. Ta współpraca musi być bardzo silna i my jako województwo lubelskie, ale przede wszystkim jako miasto, musimy i będziemy współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości.
A wybory samorządowe odbędą się 21 października, druga tura 4 listopada. Prezydent Legionowa, Roman Smogorzewski, złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Startujący w wyborach obecny gospodarz Legionowa zrezygnował z przynależności partyjnej po upublicznieniu nagrań z jego konwencji wyborczej. W trakcie spotkania Smogorzewski dopuścił się m.in. obraźliwych żartów wobec kandydatek do Rady Miasta. Do sprawy odnieśli się politycy PiS-u. Zadajemy pytanie Platformie Obywatelskiej. Czy gdyby ta sytuacja nie została upubliczniona, to czy pan Roman Smogorzewski dalej mógłby liczyć na poparcie Platformy Obywatelskiej? Pytały parlamentarzystki. Rzecznik PiS-u, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, zażądała też zdymisjonowania rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca za to, że nie zareagował na upokarzanie kobiet.
Żądam od Grzegorza Schetyny tego, by podjął decyzję i zdymisjonował Grabca z funkcji rzecznika partii. Jest to niedopuszczalne, by taka osoba tolerowała tak nieprzyzwoite i seksistowskie wypowiedzi wobec kobiet. Jest to niedopuszczalne, że się uśmiechała, że nie reagowała i pozwoliła na to. Kandydat na burmistrza swoje wypowiedzi mógł kontynuować. Zastanawiający jest brak reakcji innych kobiet, pani chociażby Lubnauer czy pani Nowoczesnej, ja rozumiem, czy pani Nowickiej, ja rozumiem, że w towarzystwie pana Grabca im jest bardzo dobrze, ale to nijak nie koresponduje, proszę państwa, z nowoczesnością. To nie jest ani nowoczesne, ani przyzwoite, ani ludzkie.
Działaczki i posłanki PiSu stwierdziły, że takie traktowanie kobiet, jakie zaprezentował prezydent Legionowa, obraża wszystkie kobiety bez względu na ich przynależność partyjną. O powrót Unii Europejskiej do chrześcijańskich korzeni zaapelował w Krakowie marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Szef niższej izby parlamentu wziął udział w konferencji Forum Prawo dla Rozwoju. Forum jest międzynarodowym kongresem prawno-ekonomiczno-społecznym. Tematyka obrad była podzielona na trzy bloki: sprawiedliwość i bezpieczeństwo, prawo i gospodarka oraz cywilizacja i wartości.
Ponieważ niesiemy w sobie dla Unii Europejskiej i dla świata europejskiego, dla cywilizacji tą potrzebę powrotu do uporządkowania wartości, z których Unia Europejska i cywilizacja europejska wyrasta, na których się opiera, do nich należy chrześcijaństwo. Chrześcijańska koncepcja natury człowieka, chrześcijański system życia społecznego. Widzimy, że dzisiaj one są zapomniane, zapoznane, a przyświecały przecież twórcom i ojcom współczesnej zjednoczonej Europy. I powinny być, sądzę, powinny wrócić na forum polityczne i prawo twórcze jako bardzo mocny fundament naszej cywilizacji.
Również wicepremier Beata Szydło podczas otwarcia drugiego dnia obrad forum powiedziała, że w swych programach odwołujemy się do korzeni Unii Europejskiej. Budujemy tę naszą część Europy, mając nadzieję, że będzie ona przykładem dla całej Unii i stanie się ona najbardziej dynamiczną siłą, która pozwoli zreformować wspólnotę, mówiła Szydło. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak nagrodził zwycięzców czwartego zlotu klas mundurowych w Żaganiu. Najlepsza okazała się drużyna zespołu szkół ekonomicznych i mundurowych imienia generała Władysława Andersa w Chełmie. Przez 6 dni ponad 500 młodych osób z 16 klas mundurowych rywalizowało o tytuł najlepszej klasy tego typu w Polsce. Podczas rywalizacji młodzież musiała wykazać się m.in. wiedzą o historii i współczesności wojsk pancernych oraz umiejętności podczas manewrów sportowo-obronnych. Dla uczestników przygotowano także konkurs musztry i piosenki marszowej. Po skończeniu szkoły średniej macie do wyboru wiele możliwości służby ojczyźnie, mówił szef resortu obrony Mariusz Błaszczak, zwracając się do zgromadzonych.
Dziś mogliśmy podsumować czwarty zlot uczniów klas mundurowych. Gratuluję tym, którzy odnieśli zwycięstwo. Gratuluję wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym zlocie. Żeby dostać się do finału, należało przecież przejść eliminacje wojewódzkie. A przede wszystkim gratuluję postaw wam, młodym ludziom, uczniom. Słyszałem w rozmowie z wami, że wiążecie swoje plany z Wojskiem Polskim, tudzież z innymi służbami mundurowymi, ale to jest bardzo ważne, bo chcecie służyć ojczyźnie, chcecie służyć Polsce, chcecie pomagać innym. Macie już odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby pomagać innym.
Zlot klas mundurowych w Żaganiu jest przygotowywany co roku przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki zadeklarował, że tuż po wygranych wyborach podejmie decyzję o budowie 50 żłobków i przedszkoli. Wiceminister Sprawiedliwości podpisał w sobotę drugie zobowiązanie, które zrealizuje w pierwszej kolejności, jeśli zostanie prezydentem stolicy. Patryk Jaki chce wybudować 50 nowych placówek w czasie jednej kadencji. Środki na ten cel mają pochodzić z budżetu Warszawy. Koszt budowy jednego żłobka w systemie modułowym to około 4 milionów złotych, podkreślił. Patryk Jaki przypomniał jednocześnie, że Warszawa nie wydaje co roku miliarda złotych na inwestycje.
Warszawa potrzebuje nowych miejsc dla naszych dzieci. W każdej dzielnicy Warszawy brakuje miejsc w żłobkach, wielu brakuje miejsc w przedszkolach. I to musi się zmienić. Zapewnienie opieki żłobkowej i przedszkolnej to jest dzisiaj naprawdę wyjątkowo niedrogie, wyjątkowo proste. To jest nie prawo, ale obowiązek miasta stołecznego Warszawy. Dlatego bardzo mi zależy na tym, proszę Państwa, żeby po zakończeniu mojej kadencji nie było żadnego problemu z tym, aby warszawscy rodzice mieli problem z miejscem w żłobku dla swoich dzieci. To jest podstawowa sprawa.
Przypomnijmy, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy podpisał w piątek swoje pierwsze zobowiązanie. Dotyczy ono budowy trzeciej i czwartej linii metra. Papież Franciszek oraz ojcowie synodalni spotkali się w sobotę z młodzieżą. W Watykanie trwa synod biskupów na temat młodzieży. Spotkaniu przyświeca hasło Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie powołania. Młodzież z całego świata zgromadzona w auli Pawła VI dzieliła się swoimi doświadczeniami życiowymi. Mówiono m.in. o problemach, które ich dotykają. Ojciec Święty Franciszek, zwracając się do przybyłych na spotkanie, apelował, by byli cały czas w drodze, która patrzy na horyzont, a nie na lustro.
Trzeba patrzeć przed siebie, a nie siedzieć na tapczanie. Wiele razy to mówię. Chłopiec, dziewczyna, który siedzi na tapczanie, idzie na emeryturę w wieku 24 lat. Staje się emerytem w młodym wieku. No to jest brzydka sprawa. I potem mówiliście dobrze tutaj. To znalezienie samego siebie, to nie chodzi o lustro, patrzeć jaki ja jestem, ale to chodzi o znalezienie siebie w akcji, w działaniu, w czynieniu. W poszukiwaniu dobra, prawdy, piękna, tam odnajduję samego siebie.
Ksiądz doktor habilitowany Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwrócił uwagę, że to spotkanie wpisało się w rytm rozważań nad młodzieżą.
Ojcu Świętemu, jak o tym często wspominał przed rozpoczęciem synodu, zależało na tym, aby głos młodych ludzi wybrzmiał z całą siłą i mocą, aby ta refleksja o roli młodych w życiu Kościoła nie była taka laboratoryjna, jak on to się często wyraża, sterylna, ale realna, oparta o dylematy, przed którymi stoją, wyzwania, jakie w młodym wieku są związane z wyborem powołania i bez wątpienia ten głos w ciągu tych dni będzie słyszany.
W zgromadzeniu ogólnym Synodu Biskupów weźmie udział ponad 260 ojców synodalnych. Poza tym będzie ponad 20 ekspertów i 49 audytorów. Wśród nich 34 osoby w wieku od 18 do 29 lat ze wszystkich kontynentów. Synod potrwa do 28 października. A transmisję sobotnią z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Caritas przedłuża program Rodzina Rodzinie. Organizacja powoła także specjalny polsko-syryjski zespół, który pomoże dotrzeć do jeszcze większej liczby potrzebujących i darczyńców. Program Rodzina Rodzinie powstał w odpowiedzi na sytuację mieszkańców jednego z najbardziej dotkniętych skutkami wojny syryjskiego miasta Aleppo. Akcja polega na wsparciu tamtejszych rodzin. Do tej pory udało się pomóc prawie 9 tysiącom rodzin. W akcję włączyło się 21 tysięcy polskich darczyńców. Kwota wsparcia sięgnęła w sumie 35 milionów złotych. Pomoc w Syrii wciąż jest niezbędna ze względu na trwającą wojnę, podkreślił ksiądz dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
Zdecydowaliśmy się na przedłużenie tej akcji, dlatego że sytuacja w Syrii nie jest jeszcze unormowana. Jeszcze trwa wojna. Mamy nadzieję, że ten konflikt jak najszybciej się skończy, bowiem cierpią tam tysiące niewinnych ludzi, ale ten program jest takim modelowym programem. Będziemy chcieli program Rodzina Rodzinie zachować nawet wtedy, gdy ten konflikt się zakończy, bowiem będziemy starali się pomagać już w odbudowie tego kraju. Jeżeli przyjdzie taka konieczność, to będziemy także pomagać w innych miejscach. miejscach na świecie, bowiem ta pomoc konkretnym rodzinom, udzielana przez konkretne rodziny, jest bardzo ważna, jest dla naszych obywateli też bardzo, bardzo potrzebna i bardzo sobie cenią ten właśnie program.
W ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas współpracuje z syryjskim oddziałem dzięki utworzonym w Centrum Konfliktu Hope Center. Dodatkowo organizacja współdziała także z Caritas w Libanie oraz m.in. Kościołem Syryjsko-Prawosławnym. Więcej informacji o prowadzonej akcji, a także formach wsparcia można znaleźć na stronie caritas.pl. W Rumunii rozpoczęło się w sobotę dwudniowe referendum w sprawie konstytucyjnej definicji małżeństwa. Chodzi o poprawkę wprowadzającą do tamtejszej ustawy zasadniczej zapis stwierdzający, że małżeństwo to wyłącznie związek mężczyzny i kobiety. Obecna rumuńska konstytucja zawiera zapis stanowiący, że małżeństwo jest związkiem małżonków. Zgodę na przeprowadzenie plebiscytu wydał rumuński Trybunał Konstytucyjny. Za referendum opowiedział się Senat i Izba Deputowanych. O głosowanie nad zmianą w konstytucji zaapelowało, podpisując petycję, 3 miliony Rumunów. Żyjemy w czasach ogromnego chaosu pojęć i kryzysu prawdy, dlatego za pomocą decyzji prawnych i politycznych trzeba przywracać pewien ład i porządek, tłumaczy ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Ci, którzy wychodzą w tej chwili, mówiąc symbolicznie, na ulicę Bukaresztu, żeby protestować przeciwko temu referendum, to są ci sami ludzie, którzy bardzo mocno krzyczą, wrzeszczą, niszczą porządek rzeczywistości, broniąc tak zwanego prawa aborcyjnego, czy tak zwanego prawa do zawierania związków homoseksualnych. To pokazuje, mówiąc najkrócej, cynizm i hipokryzję tej strony politycznej, tej sceny politycznej. Druga natomiast myśl bardzo zasadnicza, ogromny szacunek dla narodu rumuńskiego, ogromny szacunek dla polityków rumuńskich, którzy mają odwagę wbrew mainstreamowi, wbrew tendencjom, które panują w świecie zachodnim, stanąć po stronie rozumu, stanąć po stronie prawdy. Po prostu wielki szacunek i przykład do naśladowania.
Organizacje opowiadające się za tak zwaną równością par jednopłciowych potępiły inicjatywę zorganizowania referendum. Przeciwnicy zmian nawołują do bojkotu. Aby głosowanie było ważne, wymagana jest 30% frekwencja. Plebiscyt zakończy się w niedzielę, a wyniki mamy poznać w poniedziałek. Mury Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu opuściła kolejna grupa absolwentów, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku Polityka Ochrony Środowiska, Ekologia i Zarządzanie. W sobotę odbyła się uroczystość, podczas której słuchacze odebrali certyfikaty poświadczające nabycie nowych kompetencji i umiejętności. Studia łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy. Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, zauważa, że Polska należy do Unii Europejskiej, a podstawowym problemem wspólnoty jest racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych. Do tego jednocześnie nie możemy zapominać o zmieniającym się prawie Unii Europejskiej.
W związku z tym trzeba wykształcić ludzi, którzy potrafią świetnie gospodarować zasobami przyrodniczymi, którzy rozumieją te zasoby przyrodnicze, którzy znają, jaka jest rola Polaków i Polski w kształtowaniu zasobów przyrodniczych unikatowa i również muszą stosować prawo Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby była współpraca między wiedzą przyrodniczą a wiedzą prawniczą i za to chciałem serdecznie podziękować Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, że takie studia uruchomili.
Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, a także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zwrócił uwagę, że absolwenci są przygotowani do tego, by zajmować wysokie stanowiska.
Ci ludzie, którzy dzisiaj skończyli i są absolwentami studiów podyplomowych, są naprawdę bardzo dobrze i świetnie przygotowani do tego, ażeby zajmować poważne stanowiska, jednocześnie tą wiedzę, którą pozyskali, ażeby mogli wykorzystać dla dobra Polski, dla dobra polskiej przyrody.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prowadzi jeszcze drugi nabór na studia podyplomowe na kierunkach Polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza oraz polityka gospodarcza, finanse i bankowość. Były to wiadomości w Radiu Maryja.